Czwartek, 21 kwietnia, 21:32. Rozpoczynamy rozmowy niedokończone. Naszymi Państwa gośćmi są dr Monika Kacprzak, kierownik Zakładu Komunikacji Społecznej Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej.
Szczęść Boże.
Redaktor Wojciech Reszczyński, nauczyciel akademicki Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, publicysta, komentator.
Szczęść Boże.
Eugeniusz Romer, student trzeciego roku dziennikarstwa i komunikacji społecznej.
Szczęść Boże.
Rozpoczynamy rozmowy niedokończone. Temat dzisiejszego spotkania: dziennikarstwo i nowe media. Rozpocznijmy naszą debatę, nasze spotkanie, nasze rozmowy od próby określenia tego pojęcia, tej rzeczywistości, nowe media. Czym one są?
Jednym słowem podsumujemy pierwszą część naszego spotkania w telewizji, no ale nie wszyscy oglądają i telewizję, i radio. Pojawia się takie określenie nowe media. Chcielibyśmy Państwu przybliżyć to pojęcie. Najbardziej potocznym określeniem nowe media określa się to te media elektroniczne, cyfrowe, które się pojawiły gdzieś tak na początku lat 90. Wkracza w media z wielką siłą internet. No i dzięki internetowi nowe technologie, które umożliwiają umieszczanie na ekranie i w głośnikach monitorów komputera, umieszczanie treści plików dźwiękowych, wizualnych, tekstowych. I dziś mamy taką sytuację, że każde medium, czy to radio, czy telewizja, czy prasa, czy tygodnik, no mówimy o mediach, ale też i inne przecież instytucje społeczne, państwowe i tak dalej, mają swoje własne medium w internecie. I te właśnie media, które się pojawiły w internecie, określamy potocznie, popularnie określeniem nowe media. To jest pierwsze wytłumaczenie. Drugie wytłumaczenie ojciec mi podpowie.
Rozmawiamy, jeżeli o nowych mediach, to w takich przynajmniej trzech płaszczyznach. Pierwsze to nowość rozwiązań technicznych, w tym komunikowaniu, przekazywaniu informacji. Drugie to wprowadzenie odbiorcy, który staje się interaktywnym, współtworzącym te media. No i ten trzeci wymiar to służba prawdzie i wolności.
Tak, będziemy się trzymali tego schematu. Zastanawiam się, co pominąłem, mówiąc o nowych mediach. Myślę. Proszę Państwa, no przede wszystkim rozszerza się krąg nadawców w sposób niebywały. Dzięki temu rozszerza się krąg odbiorców, a więc nie ograniczamy się już tylko do tradycyjnych mediów, prasa, radio i telewizja. Dochodzi internet, a te główne media umieszczają w internecie swoje internetowe wersje medialne. I tym się zajmuje osobna grupa ludzi na etatach w dużych instytucjach, którzy, dla przykładu tylko powiem, kiedy słuchają radia, to audycję radiową czy dyskusję jakąś publicystyczną przegrywają to na specjalny plik, po czym umieszczają to w internecie, dodając odpowiedni wstęp, informacje, kto uczestniczy w takiej rozmowie, jacy goście brali w tym udział, ale równocześnie dodaje do tej rozmowy odpowiednią ilustrację wizualną, która by możliwie szybko naprowadzała odbiorców na jakiś temat, ułatwiała poszukiwanie takiego, a nie innego tematu. Także jesteśmy w zupełnie nowej epoce, która w sposób zdecydowany rozszerzyła krąg nadawców i krąg odbiorców.
Pani doktor Monika Kacprzak?
Dlatego mówi się o tych nowych mediach, że są to media hybrydowe. Wcześniej, mówiąc o tradycyjnych mediach, przygotowując się do bycia dziennikarzem, człowiek wybierał jakąś ścieżkę, czy to radiową, czy telewizyjną, czy prasową. Pracował albo ze słowem, albo z dźwiękiem, albo z obrazem. Dziś pracuje ze wszystkim. Taki dziennikarz musi być kompetentny we wszystkich tych działkach. Tak jak pan redaktor powiedział, przygotowując taką informację na stronę internetową, tam się znajduje plik graficzny, tam się znajduje tekst, tam się znajduje plik muzyczny i to wszystko razem trzeba ładnie skomponować, ułożyć w taki sposób, żeby było łatwo przyjmowalne i lekkostrawne. I to jest ten nowy wymiar też dziennikarstwa.
Nowy wymiar dziennikarstwa, to o czym mówimy, wymiar ten wizualny, wymiar, gdy odbiorca może spojrzeć na przekaz informacji, wieloaspektowy. Tutaj najmłodsze pokolenie, Eugeniusz Romer, jak pan korzysta z tych nowych mediów i jak pan patrzy na media?
No, dużo zostało powiedziane przez moich poprzedników. Ja pozwolę sobie dodać takie określenie, które zostało utworzone przez amerykańskiego badacza mediów, który się nazywa Paul Levinson. I on to, co się teraz dzieje w internecie, nazwał nie nawet nowe media, ale nowe media. I o ile w latach 90. i powiedzmy po roku 2000 bardzo popularne właśnie były strony internetowe i w sumie nadal są to, co pan redaktor mówił, że są osoby, które ten przekaz, który jest nadawany w stacjach radiowych bądź telewizyjnych, bądź też właśnie w prasie jest później na tych stronach internetowych publikowany, to teraz są też osoby, które się zatrudniają, które są zatrudnione, których zadaniem jest przenoszenie tego przekazu do mediów społecznościowych, portali społecznościowych, takich jak Facebook czy Twitter. I właśnie te portale, ten badacz mediów amerykański Paul Levinson nazwał nowe media. Czyli nawet nie chodzi o to, żeby ten przekaz, który jest powiedzmy analogowo czy cyfrowo przekazywany w telewizji i radiu, przenieść do internetu, ale żeby przekazać go jeszcze do portali internetowych, społecznościowych, żeby to stało się interesujące i dotarło do jak największej rzeszy ludzi.
Niemalże wszyscy wydawcy, właściciele mediów, oprócz portali internetowych, przerzucenia tego czy zaistnienia na portalach społecznościowych, przekazują swoje informacje, swój dorobek przez aplikacje i tutaj już jesteśmy w tej przestrzeni telefonu komórkowego czy też smartfonu.
Ja mogę ze swojego doświadczenia powiedzieć, że jest to narzędzie bardzo ułatwiające korzystanie z mediów w pewnym stopniu, ponieważ nie potrzebuję siedzieć przed telewizorem, czy nawet nie potrzebuję siedzieć przed komputerem, żeby dotrzeć do informacji. Za pośrednictwem właśnie portali społecznościowych i powiedzmy tak zwanych fanpage'y różnych stacji, czy gazet, czy stacji radiowych, czy telewizyjnych, które publikują właśnie przez media społecznościowe. Ja mam cały przekrój informacji z dnia, z różnych źródeł, z różnych gazet i tak dalej, właściwie w jednym miejscu. Więc tylko po prostu sobie klikam to, co mnie interesuje i mam do tego szybki dostęp i no i nie jest to dla mnie żadne utrudnienie i mogę to robić czekając na autobus na przystanku, czy nawet czasami jest taka pokusa, żeby robić to w takich momentach, kiedy nie powinienem, na przykład na zajęciach. Ale no, wiąże się z tym też pewne zagrożenia właśnie takie, o którym powiedziałem. I też no ja odczuwam to po sobie, że nie wiem dokładnie na jakiej zasadzie to działa, ale mam takie poczucie, że trochę te informacje szybciej ulatują z głowy i są bardzo takie spłycone, ponieważ Jest też tak, że autorzy, którzy publikują w internecie, takie są, wydaje mi się, zasady, te wszystkie teksty są bardzo krótkie, żeby nie znudzić czytelnika i są dużo bardziej powierzchowne niż w takich mediach tradycyjnych. Więc no, ja mam swoją wiedzę, powiedzmy, mam, ogólnie wiem, co się wydarzyło, ale jeśli ktoś by mnie zapytał o szczegóły, to mógłby mieć problem z tym, żeby to wyjaśnić.
To dochodzimy już do jakby tego, co w nas pozostaje i jak oddziaływują na nas media. Gdy jesteśmy przy nowych mediach, widzimy, że te rozwiązania techniczne, możliwości korzystania z informacji, czy też z pracy dziennikarzy, bądź twórców muzyki, czy też twórców filmów, reportaży, docierają do nas i możemy z nich korzystać w różnych miejscach i na wiele różnych sposobów, nie tylko podczas zajęć akademickich, ale również widzimy osoby, które korzystają z internetu, a tym samym z informacji w takich miejscach jak toaleta na przykład, czy w takich miejscach do tej pory nie do pomyślenia, ale też dostrzegamy obecność mediów w autobusie, w tramwaju, na billboardach, niemalże w każdej przestrzeni. To pierwszy jakby aspekt tej obecności mediów w naszej rzeczywistości. Druga jakość to interakcja, która zagościła w mediach i dlatego mówimy o nowych mediach i jak tu wspomniał pan Eugeniusz Romer, nowe media, dlatego że o nowych mediach mówimy od lat 60., wówczas gdy zaistniał powszechnie obraz, gdy przyszedł telewizor, gdy mogliśmy się porozumieć już nie tylko głosem, ale również obrazem. I wtedy też zaczęto wprowadzać interakcje do przekazu medialnego. A pan Eugeniusz mówi już o nowych mediach, czyli o cyfryzacji powszechnej dostępności przez internet. Interakcja, nadawca, odbiorca w przestrzeni medialnej, pani doktor.
Interakcja jest tutaj, myślę, że kluczowym elementem sukcesu tych mediów, a przede wszystkim portali społecznościowych. Mówiliśmy o tym wcześniej w programie telewizyjnym, że to już wcześniej było, zanim internet został upowszechniony w takim stopniu, w jakim to widzimy, że nadawcy, czy to radiowi, czy telewizyjni, próbowali wychodzić z tym propozycją interakcji do słuchaczy, żeby wciągnąć ich bardziej w program, który im proponują, żeby dać im poczucie uczestnictwa w tym, współtworzenia w jakiś sposób. I dziś no, widzimy to na każdym kroku, kiedy ludzie komentują teksty gazet, które pojawiają się w internecie, kiedy komentują, nie wiem, mogą ludzie skomentować naszą audycję dzisiejszą, mimo że nie uczestniczą w niej bezpośrednio, więc mogą się w jakiś sposób stać tymi współtwórcami. Jeszcze dwie tendencje, które dzisiaj są też bardzo mocne w nowych mediach. One są związane po części z marketingiem, a po części z taką kierunkiem rozwoju tych nowych mediów. Jedna to jest personalizacja, czyli jak najbardziej dopasowanie informacji do profilu odbiorcy. To oczywiście łączy się z tym, że to obniża koszty emisji pewnych informacji. A druga, z tym bardzo mocno związana, no to jest geolokalizacja. Coraz większej nadawców, poszukuje swoich potencjalnych odbiorców przez geolokalizację, tak żeby ograniczyć wydatki na emisję informacji tylko do tych, którzy są rzeczywiście zainteresowani. To jest z jednej strony ciekawe, bo to jest trochę tak, jak powiedział Eugeniusz, że on szybko może sobie znaleźć informacje, które potrzebuje, ale z drugiej strony to jednak pozbawia nas szerokiego spektrum informacji i trochę zamyka w takim bąbelku informacyjnym. Otaczamy się tylko informacjami, które nas najbardziej interesują, a inne zupełnie odrzucamy. No, na takiej zasadzie działają portale społecznościowe, że ja tam klikam, lubię to i wyświetla mi się tylko to, co ja lubię. Jak jest coś poza tym, to już mi się to nie wyświetla. I to jeszcze dodatkowo teraz, w dzisiejszych czasach, przy dodatkowym algorytmie, czyli im więcej klikam na jakiś temat, powiedzmy, wymyślam teraz, lubię mrówki i klikam w mrówki, tym więcej mi się pojawia informacji o mrówkach. Jakby nic innego poza mrówkami nie istniało.
Albo też taki komunikat się pojawia. Inni, którzy korzystali z tej informacji, również byli zainteresowani taką
informacją. Przy sprzedaży konkretnie, prawda? To tak. Ale to są takie chwyty bardzo mocne marketingowe, które owładnęły już dzisiejszy internet i które są powszechne i my trochę na nie nie zwracamy uwagi, a one mają wpływ jednak na sposób odbierania tych mediów.
Pan redaktor?
Ja chciałbym tutaj powiedzieć o wielkiej szansie, jaka się pojawiła wraz z rozwojem właśnie technologii i techniki, może bardziej technologii. Przypomniało mi się, w latach 80. nagrywałem reportaż z zainstalowania anten stereofonicznych dla programu Trzeciego Polskiego Radia. Wspinałem się na ten marsz. Nie wspinałem się, tylko windą jechałem, rzecz jasna, na maszt, który stoi w Raszynie. To było wielkie wydarzenie. Radio przechodziło na nadawanie stereofoniczne. Podawano, prawda, głosem speakera lewy kanał, prawy kanał, żebyśmy widzieli, jak to, prawda, szumi. No dzisiaj to nikogo nie zaskakuje. Dzisiaj zaskakującą rzeczą jest to, że może się zmieścić tyle mediów, tylu nadawców w ramach tej właśnie technologii, bo tak jak trzymam się radia, bo to jest mój żywioł, jeśli w starym zakresie UKF-u, który użytkowaliśmy tylko ze względów ideologicznych, po to, żeby nikt w Polsce nie słuchał stacji radiowych nadawanych na zachodzie, szczególnie przy granicy, potem przeszliśmy na wysoki ten zakres UKF-u, no to już zyskaliśmy kilkanaście możliwości do uruchomienia nowych stacji, bo to jest 20 MHz się pojawiło do użytkowania, a odstęp między każdą z tych stacji nie może być mniejszy niż 30 MHz, więc łatwo policzyć, że to jest prawie ponad 20 stacji mogło wejść. No ale pojawiła się nowa możliwość podziału tych częstotliwości na gigaherce, przenoszenia fali elektromagnetycznej, bardzo krótkiej, i dzięki temu zaistniało następnych mnóstwo nadawców. I to jest szansa dla społeczeństwa, które może się dzięki temu bardziej harmonijnie, płynnie, pluralistycznie rozwijać, bo ten monopol, który istniał przez wiele lat, nadawca koncesjonowany, wyznaczony, sterowany, kierowany przez aparat państwowy, no dzisiaj też w takiej formie funkcjonuje, ale na przykład już nadawanie w internecie programu telewizyjnego, jeżeli ktoś ma środki, ma studio, może sobie kupić kamerę, może nadawać taki program w internecie, nie potrzebuje niczyjej zgody. To samo jeśli chodzi o przesył. Wszystko odbywa się w drodze cyfrowej. Przed chwilą tutaj koleżanka wysłała fragment zapowiedzi radiowej na mój adres internetowy. Z kolei ja będę mógł ten dźwięk, ten plik dźwiękowy przesłać jeszcze wielu innym ludziom, którzy nie tylko, że usłyszą to w radiu, ale usłyszą to na swoich głośnikach komputerowych. Tych możliwości jest bardzo dużo, nieograniczona ilość i wydaje mi się, że jak gdyby nie widać kresu tego. To jeszcze bardziej jest optymistyczne, że jeszcze więcej ludzi może zacząć tworzyć te media i już się powoli zaczyna zacierać granica między nadawcą i odbiorcą. Dzisiaj może być odbiorca nadawcą, jeśli sobie tego życzy, jeśli znajdzie odpowiednich swoich odbiorców, co zresztą jest najtrudniejsze, bo najpierw musi trafić za pomocą różnych billboardów, reklam i tak dalej, żeby powiedzieć: halo, halo, ja tutaj jestem, proszę mnie oglądać albo słuchać. Początek jest na pewno trudny. Ale dzięki temu, że to się wszystko odbywa na zasadzie właśnie interakcji, pewnego zmultipleksowania, no to jeżeli ten, nazwijmy to tak nieładnie, towar medialny, czy radiowy, czy telewizyjny jest dobry, no to idzie w świat, idzie w tłum, jeden drugiemu powtarza. No i dzisiaj, już nie chcę wymieniać po nazwisku, mój taki kolega, którego z którym pracowałem kiedyś w Trójce, ma taki popularny program swój telewizyjny. No, ma prawie 1,5 miliona swoich odbiorców, prawda? A zaczynał od jednego, dwóch, a może zaczynał nawet tylko od rodziny. Więc to idzie w bardzo szybkim tempie. Jeżeli to dziennikarstwo jest sprawne, atrakcyjne, ciekawe, no i przede wszystkim służy jakiejś dobrej sprawie, to wówczas ten nadawca, który jeszcze niedawno był odbiorcą, może liczyć na to, że stanie się znanym, popularnym, wpływowym nadawcą, twórcą mediów. Tak to wygląda. Wydaje mi się, że nie ma tutaj nawet ograniczenia jakiegoś. Zresztą te ograniczenia prawne też zaczynają powoli zanikać. Studio dzisiaj, no to bardzo łatwo jest skonstruować. Kiedyś wymagało wielu urządzeń. Dzisiaj konsoleta radiowa to przecież komputer, w którym wgrany jest specjalny program, w którym to programie możemy suwaki uruchamiać za pomocą myszki, prawda, przy komputerze.
Także rozwiązania techniczne, technologiczne zmieniły się, pomagają nam we wzajemnym komunikowaniu się, we wzajemnej interakcji. Na interakcję w mediach spojrzenie Eugeniusz Romer.
Niedawno u nas na uczelni odbyła się studencka konferencja poświęcona właśnie nowym mediom i ja też miałem przyjemność wygłosić tam swój referat. I przygotowując ten referat, natknąłem się na pojęcie marketingu wiralnego. I czym jest ten marketing wiralny? To jest odpowiednik marketingu szeptanego, tylko że w internecie. Chodzi o doprowadzenie do takiej sytuacji, kiedy użytkownicy internetu sami przekazują sobie informacje i są skłonni i chcą to robić, przekazywać informacje o jakimś danym produkcie bez takiej wyraźnej ingerencji tego beneficjenta. I właśnie na tej zasadzie, jak pan redaktor wspominał, że jeśli coś jest dobre i trafia w gusta odbiorców, to oni sami chcą później to rozprzestrzeniać. A marketing wiralny tym się różni od szeptanego, że ma niesamowicie większe spektrum oddziaływania, ponieważ w internecie informacja rozchodzi się błyskawicznie i załóżmy, że na portalu społecznościowym dotrzemy do jednej osoby, która ma ochotę rozpowszechniać naszą informację. Ta osoba ma powiedzmy kilkuset znajomych, wirtualnych znajomych na portalu i przypuszczalnie duża część tych znajomych ma podobne poglądy co ta osoba. Więc taka informacja błyskawicznie może się rozejść do 200-300 osób, które również mogą zechcieć tą informację przekazywać dalej, tym bardziej, że nie otrzymali jej jako tak zwany spam, czyli niechcianą reklamę w internecie, tylko otrzymali ją od znajomej osoby, którą szanują, którą w jakiś sposób lubią, więc no tym bardziej zechcą z tego skorzystać czy to rozpowszechniać. No i na tej zasadzie myślę, że wiele właśnie twórców internetowych czy portali właśnie w ten sposób zbudowało swój sukces na tej właśnie interakcji. Ja na przykład właśnie swój referat poświęciłem takim rekolekcjom internetowym, które się nazywały Jeszcze 5 minutek i były ogłoszone w 2015 roku w Adwencie przez ojca Adama Szustaka i na portalu Facebook te rekolekcje dotarły do 200 tysięcy kont. 200 tysięcy kont, czyli przypuszczalnie użytkowników zainteresowanych tymi rekolekcjami, dostało informację o tym, że one się odbywają. Myślę, że to jest imponująca liczba i no i powinniśmy na to zwracać uwagę.
Mhm. Jeżeli rozmawiamy dziś w temacie dziennikarstwo i nowe media, musimy dotrzeć do kluczowego zagadnienia, żeby nie powiedzieć problemu. Ale no problem stary jak świat, a mianowicie to, co jest wytworem człowieka, jego myśli, jego zaangażowania powinno służyć człowiekowi, jego rozwojowi, I tutaj chciałbym podkreślić dwa wymiary i zapytać o te dwa wymiary, te dwie rzeczywistości, a mianowicie wolność i prawda. Bo przecież jeżeli powstają nowe media, nowe środki komunikowania się, jeżeli powstają nowe społeczności, które ze sobą komunikują się, przekazując sobie w ten czy w inny sposób informacje, gromadząc się wokół tej informacji i angażują się, by te informacje przekazać dalej, to przecież gromadzą się w imię jakiejś konkretnej sprawy. I teraz na ile te media, nowe media, przyczyniają się do poszukiwania prawdy, służą prawdzie i na ile one są wolne. To, co powiedział na zakończenie swojej wypowiedzi pan Eugeniusz Romer, jako student, jako człowiek młody, możemy i powinniśmy zadawać sobie pytania, na ile to, co się dzieje teraz w internecie, na ile to jest modne, używając języka staroświeckiego, bo młodzież może na to określenie znajdzie zupełnie inne określenie i inne słowo, a na ile to rzeczywiście służy tym dwóm zasadniczym sprawom, celom w życiu człowieka. Odkryć prawdę i przyczynić się, bym ja był wolny i ten, na którego oddziaływuję, czy z którym wchodzę w interakcję, żeby również doświadczył wolności.
O, problem jest dosyć złożony, bo mamy coraz więcej właśnie tych mediów, nowych mediów i redefiniuje się nam pojęcie dziennikarstwa. Udzielam się w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich. Mamy problem z określeniem, kto jest dziennikarzem. Nasze próby wieloletnie podejmowane wśród parlamentarzystów, żeby jednak zdefiniować ten zawód, a zarazem określić jego misję, posłannictwo, obowiązki i pewną odpowiedzialność, niestety się nie udaje. Ale przecież nie możemy się zgodzić, że każdy, kto coś robi w tych nowych mediach, nadaje, przekazuje, informuje, że każdy jest dziennikarzem. Dla jednych jest to zawód, profesja, dla innych może to być czysta rozrywka, przyjemność, wykonywana obok jakiegoś zawodu. Co zresztą potwierdza to, co mówię studentom, że dziennikarzem można być bez studiów dziennikarskich, bo to jest kwestia przede wszystkim pasji, poświęcenia, ciekawości świata. Tym niemniej, no każdy, kto w tej sferze publicznej działa, nawet pojedyncza osoba nadająca gdzieś na jakim osiedlu, ale odbierana przez innych ludzi, no musi mieć świadomość, że dzieli się jakąś informacją, która właśnie, jaka powinna być prawdziwa. Przecież nie można ludzi wprowadzać w błąd, nie można ludzi oszukiwać. I tu dotykamy kwestii etycznych, moralnych, które reguluje chociażby obowiązujący w teorii na pewno wszystkie środowiska dziennikarskie, kodeks etyki dziennikarskiej, ten nasz polski, wzorowany chociażby na europejskim kodeksie dziennikarskim. I tam w 30 paru punktach zapisane są podstawowe rzeczy, jakimi powinien się kierować dziennikarz w swojej pracy. Ale jak powiedziałem, czy tylko dziennikarz, czy każdy, który za pomocą mediów może dotrzeć do innych ludzi. Więc dotykamy kwestii etycznych i moralnych, dlatego warto, koniecznie trzeba byłoby się zgodzić, musieliby się zgodzić wszyscy, i dziennikarze zawodowi, i ci amatorzy, i wchodzący w ten zawód, musielibyśmy się wszyscy zgodzić, tak byłoby najlepiej, to byłby wstęp jak gdyby do wzajemnego porozumienia, że prawda jest dobrem, prawda jako taka jest dobrem, pożądanym, oczekiwanym. Natomiast przeciwieństwem prawdy jest kłamstwo. Jest kłamstwo, fałsz, zakłamanie i to jest zło. Jeżeli przyjmiemy, pani doktor napisała bardzo ciekawą książkę o politycznej poprawności, mnie wesprze mnie na pewno. Więc jeżeli się zgodzimy co do tego, że prawda jest dobrem, a kłamstwo jest złem, to już będzie nam znacznie łatwiej porozumieć się co do innych rzeczy, które funkcjonują w sferze medialnej, w sferze publicznej. No bo każdy może mówić, co chce. Wszyscy mamy wolność mówienia, obowiązuje każdego. Każdy może mówić, każdy ma wolną wolę. Ale niestety nie wszystko, co się mówi, może oddawać prawdę. Możemy mówić, co chcemy, ale nie wszystko, co mówimy, jest prawdą. I tutaj wielki wymóg etyczno-moralny do środowisk, do ludzi, których pasją jest dziennikarstwo, dzielenie się informacjami z innymi, wspomaganie na różnych forach, żebyśmy się co do tych podstawowych kwestii mogli zgodzić. No. Człowiek jest wolny, może robić wszystko, ale nie wszystko, co robi, jest dozwolone. Nie wszystko, co robi, jest wskazane. To samo z wolnością mówienia. Panie doktor, wchodzi pani w zagadnienia etyczne?
Tak, no bardzo chętnie, tylko tutaj wchodzimy już w dużo szerszy kontekst niż samego dziennikarstwa. Wchodzimy w kontekst kultury, w której obecnie żyjemy, w kontekst tego, co jest nazywane dziś postmodernizmem i takiego innej antropologii, innego widzenia świata. I to już jest szerszy kontekst niż to, o czym pierwotnie mówiliśmy, choć on no, przenika to wszystko. To jest problem relatywizacji prawdy i podejścia zupełnie nowego w XX wieku przez wielu myślicieli, do tego, że przez tą naszą różnorodność, którą mamy szanować, nie możemy o niczym powiedzieć, że coś jest lepsze, coś jest gorsze. Oczywiście to są błędne teorie, ale niestety one funkcjonują w dzisiejszym społeczeństwie. Wielu ludzi jest oskarżane o to, że uważają coś za prawdę, ponieważ mówi się im, że no nie możesz tego zrobić, bo ja mam inną prawdę i ty mnie wtedy dyskryminujesz. Więc mówię, to jest dużo szerszy kontekst niż kontekst związany z samymi mediami. On jest trudny do uchwycenia i trudny do rozgryzienia, ponieważ on dotyczy całej kultury, całej naszej kultury, a nie tylko samej płaszczyzny mediów.
Ale pani redaktor, jeżeli padło słowo antropologia, to wiemy, że może być antropologia chrześcijańska i może być antropologia, która teraz jest zaprzeczeniem chrześcijaństwa i walką z antropologią chrześcijańską, nazywana już nie antropologią, tylko na przykład genderyzmem. I wiadomą rzeczą jest, że jeżeli ja jestem ukształtowany i chcę tworzyć media w tej antropologii chrześcijańskiej, to będę służył tej prawdzie i takiemu wyzwoleniu człowieka. A jeżeli stanę po stronie genderyzmu, to wówczas moja informacja, moje media, moje filmy, moja muzyka i to, co znajdzie się w mojej przestrzeni medialnej jako odbiorca w tej personalizacji czy też jako nadawca, będzie to podporządkowane no właśnie genderyzmowi, a nie antropologii chrześcijańskiej, czyli rzeczywiście w tej wizji kulturowej, cywilizacyjnej wizja człowieka jest rzeczą nadrzędną. Jaka wizja człowieka? Takie potem czyny człowieka, czyli taki nadawca, taki odbiorca.
Oczywiście. Trzeba tutaj dodać do tego, co ojciec powiedział, że właśnie w kontekście wspomnianej tutaj poprawności politycznej, że trudność nasza, mówię tu o nas, o katolikach, polega na tym, że dziś żyjemy w takim społeczeństwie, które zostało w duży sposób ukształtowane przez tak zwane pokolenie rewolucji 68 roku, które właśnie tą antropologię katolicką, chrześcijańską w jakimś stopniu, w dużym stopniu odrzuciło. I to są ludzie, którzy całkiem niedawno jeszcze zasiadali gdzieś na wysokich szczeblach, czy to krajowych, czy to unijnych. To są ludzie, którzy prowadzą duże firmy, którzy mają bezpośredni wpływ na bieg zdarzeń, na to, co się pojawia w mediach. I oni tą nową antropologię, tą inną antropologię przez lata nam wprowadzali do naszej kultury. I teraz wyzwanie dla dziennikarstwa, porządnego dziennikarstwa, już nie tylko katolickiego, ale po prostu dziennikarstwa, które dąży do prawdy, to jest zdemaskować te kłamstwa przez wiele lat powtarzane i pokazać prawdę.
Panie redaktorze, pan na dziennikarstwie zjadł nie tylko gardło, ale i uszy.
Tak, słuch.
Słuch.
Normalnie, choroba zawodowa jest.
Tak.
Tak, ale bo my tutaj jesteśmy nauczycielami akademickimi i bardzo dobrze, że właśnie na katolickiej uczelni, bo mamy tutaj prostsze zadanie. Ponieważ ja na przykład jak zaczynam swoje spotkanie ze studentami, to zaczynam od ósmego przykazania. Ósme przykazanie: nie będziesz mówił fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. I to jest przykazanie, które jest adresowane do dziennikarzy, ludzi pióra, literatów, artystów, twórców, ludzi szerokiej sfery kultury. I to jest jak gdyby do nich adresowane. Złodzieje mają swoje przykazanie, bluźniercy mają swoje przykazanie, ale dziennikarze mają właśnie to dedykowane przykazanie. I wystarczy, jeżeli dziennikarz będzie się trzymał, będzie wierny temu przykazaniu, bo on musi zademonstrować, zaprezentować, być wyrazicielem tego, co Jan Paweł II nazwał cnotą prawdomówności. Myśmy przez tyle lat żyli w zakłamaniu, w kłamstwie, obłudzie, cały ten PRL. To było jedno wielkie kłamstwo, obłuda, zakłamanie, manipulacja, udawanie. Powoli wydostajemy się z tego. Dlatego taka jest potrzeba publicznego głoszenia prawdy. I w tym przykazaniu się wszystko zawiera. Nie wolno czynić bliźniemu krzywdy. Nie można go niszczyć, przedstawiać w fałszywym świetle. Z tego wynika obowiązek dochodzenia do prawdy. No, nie wszyscy są świętymi. Czasami dziennikarz musi pokazać też, jak funkcjonuje zło i kto je reprezentuje. Ale ma obowiązek dotarcia do prawdy. Nie może tego robić od tak sobie. I od tego zaczynam swoje zajęcia i wtedy dopiero proszę o listę 10 najlepszych i najgorszych dziennikarzy i już jest lepiej niż kiedyś, kiedy nie zaczynałem od tego ósmego przykazania, ponieważ ta lista rzeczywiście wypełnia się nazwiskami, zdaniem studentów, najlepszych i najgorszych dziennikarzy. Już zaczynają rozróżniać, oddzielać takie nieistniejące rzeczy, nieważne rzeczy w sumie, jak to, kto jak wygląda na przykład w mediach, albo kto ile i jak często występuje w mediach, bo to się właśnie myliło niektórym. A skoro tyle występuje w mediach, to musi być świetny. Nie, może być wręcz odwrotnie. Często tak bywało, że ten bardzo dobry dziennikarz to był spychany na bok i dostawał jakiś tam ochłap antenowy i to o trudnej porze nocnej, żeby tylko go nikt inny nie słyszał. No i by zakończyć ten wątek, jeśli ojciec pozwoli, to ja tutaj jeszcze mam taki właśnie swój ulubiony punkt widzenia, do którego ja też dorastałem, bo początki dziennikarstwa, no, młodzi mają znacznie lepsze niż to miało miejsce kiedyś, kiedy ten aparat propagandowy był w rękach towarzyszy partyjnych, oni rozdzielali funkcję była cenzura, coś okrutnego, która regulowała, jakie rzeczy, o jakich rzeczach można mówić, o jakich nie. A więc następowała trepanacja umysłu tych dziennikarzy. Musiał się liczyć z głosem swojego przełożonego, musiał się liczyć z cenzorem, musiał dobierać, uważać, pilnować. A więc był w sumie, działał w systemie zniewolenia. Ten okres mamy już za sobą, co nie znaczy, że każdy dziennikarz już teraz czuje się zupełnie wolnym człowiekiem. A to trzeba być najpierw wewnętrznie wolnym, za tym się kryje oczywiście odwaga, i dopiero wtedy no, to słowo, które ja głoszę, może być wolne, jeżeli ja sam się czuję wolny. Jeżeli się ograniczam, jeżeli się czegoś boję, to siłą rzeczy no nie jestem takim wolnym człowiekiem i moje słowo nie jest w tym momencie w pełni wolne.
Ja nie chciałem wypomnieć panu redaktorowi głosu ani słuchu tak bezpodstawnie, tylko chciałem się odwołać do dziennikarskiego doświadczenia w wymiarze jakim, a mianowicie, jeżeli rozmawiamy o wizji człowieka, każdy z nas ma jakąś wizję, również redaktor, również dziennikarz, i często słyszymy o tak zwanej bezstronności dziennikarskiej, zwłaszcza tego, który prowadzi rozmowy. Czy to nie jest przypadkiem zasłona dymna bądź taki mit? Bo ja osobiście sobie nie wyobrażam milczenia bądź stania w opozycji do wizji człowieka sprzecznej z tą, którą ja reprezentuję. Jeżeli przez pokolenia byliśmy świadkami, że wizją człowieka była wizja materialistyczna, kończy się życie z chwilą śmierci i tylko młot bądź sierp czy też gwiazda może wystarczająco zaspokoić cel życia człowieka, no to wiadomo, że tak ukształtowany dziennikarz, jego osobowość, wolność i prawda, którą w sobie nosił, czy to ograniczenie tej wolności, czy karykatura prawdy, sprawiało, że on tej wizji służył. Czy dziennikarz rzeczywiście potrafi być bezstronny? Czy potrafi prowadzić jak kukła bądź maszyna do zadawania pytań, wywiad, reportaż, tworzyć informację prasową czy jakąś formę publicystyki?
Nim dopuszczę do głosu panią doktor. Dlatego zawód dziennikarski, profesja dziennikarska, jeżeli ona jest wykładana, to musi nawiązywać do pewnych reguł, które środowisko dziennikarskie, dziennikarze wypracowali sobie przez lata. I odpowiadając na pytanie ojca, jeżeli dziennikarz wie, co to jest informacja, a to jest przekaz, który zawiera odpowiedź na jakie pytania? Egzaminuję tutaj kolegę, studenta, ale on już przeszedł tę lekcję. Informacja, co, gdzie, kiedy, ewentualnie dlaczego. To jest informacja. A czym innym jest interpretacja, opinia,
komentarz,
pogląd. Te rzeczy trzeba rozdzielać. I teraz już zamilknę. Ja uważam, że dziennikarz nie powinien skrywać się ze swoimi poglądami. Też do tego dorastałem. Miałem z tym też pewne problemy, bo jestem bezstronny, jestem obiektywny. To znaczy, że co? Że nie mam własnych poglądów. Dziennikarz nie powinien się bać, moim zdaniem, własnych poglądów, jeżeli przychodzi do taka okazja, jest taka sytuacja, że ma możliwość wypowiedzenia się na jakiś temat, to powinien przedstawić swój pogląd. To nie znaczy, że będzie ten pogląd komuś narzucał, to nie znaczy, że będzie się musiał zgadzać z jakimś innym poglądem, ale nie powinien udawać, że jest bezpoglądowy,
że nie ma żadnych... Ale musi ją odróżnić od informacji, nie może powiązać...
Tak, informacja jest czymś innym, ale opinia, komentarz, to jest już coś, co wymaga zajęcia jakiegoś stanowiska. I wtedy wiadomo, czego się można spodziewać po takim dziennikarzu. Teraz tak, ktoś powie, no nie, no dziennikarz musi tutaj doprowadzić do zderzenia poglądów, opinii, a sam przyglądać się temu. To się najczęściej nie udaje. Ci wszyscy tak zwani obiektywni dziennikarze, bezstronni, siłą rzeczy prędzej czy później oni ulegają demaskacji. W telewizji na przykład widać po pewnym wyrazie twarzy, po pewnych gestach, z kim się zgadza, z kim się nie zgadza. Więc ja jestem za czystą, klarowną formą. Dziennikarz ma swoje zdanie. Niekoniecznie to zdanie musi prezentować, bo jeśli ma taką usługową rolę, by zderzyć dwie ze sobą opinie, to umożliwia funkcjonowanie tych dwóch opinii. Ale jeżeli ktoś powie, a co pan sądzi, no to powinien szczerze, bez ogródek, zająć jakieś stanowisko. Tak ja uważam. Byłoby to bardziej uczciwe, przyzwoitsze i mniej wprowadzało ludzi w błąd. I kończę.
Pani doktora... Potem pan Eugeniusz.
No ja się z zupełności zgadzam z moim przedmówcą. Tak, bo niemożliwe jest, żeby dziennikarz nie miał poglądów. Byłby to zaiste przedziwny dziennikarz, który nie umiałby jakby ocenić pewnych rzeczy sam z siebie. Nieważnie którą teraz antropologię przyjmuje i po której stronie barykady stoi. Dlatego dla mnie jest to zupełnie jasne i naturalne, że dziennikarz ma prawo do wypowiedzenia swojej opinii właśnie na takiej zasadzie, jeśli odróżni ją od informacji.
Ja pozwolę sobie jeszcze wrócić do poprzedniego wątku, a konkretnie chodzi mi o kwestię nowych mediów, a prawdy. I ja uważam, że w internecie jest trudniej kłamać niż w takich klasycznych mediach, dlatego że tak jak mówiliśmy, ten przekaz nie jest jednostronny, ponieważ każde medium, które chce zaistnieć w internecie, musi też zaistnieć na portalach społecznościowych. A tam właśnie są opcje komentowania i każdy ma prawo naprostować coś, co mu nie pasuje w danej informacji, która do niego dociera, albo też w pewien sposób bojkotować te media, które czyim zdaniem mówią nieprawdę i zachowują się niewłaściwie, poprzez po prostu nie...
Panie Eugeniuszu, a co z administratorami tych komentarzy?
Na portalach społecznościowych autor ma prawo usunąć komentarz, ale tych komentarzy się pojawia bardzo dużo i myślę, że też ludzie, którzy widzą, że komentarze są usuwane, robią tak zwane zrzuty ekranu. Czyli robią zrzut ekranu i potem mogą udowodnić, że dany portal usuwa komentarze, które na przykład naprostowują fałszywą informację. Więc użytkownik internetu ma bardzo duży wpływ. Ale to, co pani doktor, Monika Kacprzak powiedziała, występując na właśnie tej konferencji naukowej, która miała miejsce w naszej uczelni, o której już wspominałem, że przenosimy bardzo dużo do tych portali społecznościowych, przenosimy nasz dyskurs, informacje, stamtąd też czerpiemy, a tych portali tak naprawdę, ich liczba jest taka, że można by je policzyć tak naprawdę te główne na palcach jednej ręki. Jeśli my przeniesiemy wszystko tam, a jakiś portal, jeden z tych głównych, obejmie powiedzmy jakąś linię i w jakiś sposób opowie się za jakąś wizją prawdy, to co wtedy? I te portale okazuje się, że robią tak, bo jeden z bardzo popularnych serwisów społecznościowych przy rejestrowaniu się tam, zakładaniu konta, mamy możliwość wybrać płeć, prawda, rejestrując swoje konto i okazuje się, że nie ma tam dwóch opcji, jaką płeć wybrać, tylko jest ich 50. I co wtedy?
Nie, chyba kolega żartuje, co? Ja wiem, co to jest LBGD, Belgie, BD i tak dalej, ale 50?
Tak,
jest, poważnie. Tak. I my na ten portal przenosimy praktycznie całą swoją aktywność. Póki co jest możliwość wolnego w miarę dyskursu, ale pytanie, co będzie dalej.
No nie do końca, bo ten portal już się pokazał jako ten poprawny politycznie i wyrzucał pewnego rodzaju słowa, po prostu blokował te posty, które zawierały pewnego rodzaju słowa w Polsce także i pokazał nam, jaka wielka jest władza właśnie takiej wielkiej korporacji nad nami, choćby nas było bardzo wielu.
No i okazało się, że tak naprawdę wciąż walczymy o to samo w mediach. Czy tych nowych, najnowszych, które jeszcze będą, wciąż i nieustannie będzie walka o prawdę i o wolność.
Tak, no, mieliśmy, wydawałoby się, że się zakończył marksizm, leninizm, ale wcale nie, wręcz przeciwnie, on się przepotwarzył, kiedy się rozprzestrzeniał w świecie, no to wybrał sobie takie proste sprawy jak, prawda, baza nadbudowa, jak wyzyskiwani wyzyskiwacze, kapitaliści i robotnicy. Ten podział, na tym podziale realizowano swoje ideologie. Jak wiadomo, robotnicy odrzucili marksizm, bo robotnicy chcą zarabiać i chcą być kapitalistami. Okazało się, no to zaczęto tworzyć inne podziały, żeby coś ludzi narzucić, żeby konfliktować ludzi, żeby ich odpowiednio stygmatyzować na lepszych, gorszych. No i w związku z tym tu wspomniany przez ojca, prawda, gender, który ja nazywam neobolszewizmem, to jest jeszcze jeden z wielu właśnie sposobów funkcjonowania takich podziałów, czy chociażby ten portal, który każe się zdecydować, jaką kto ma płeć, prawda, wybierz z 50 istniejących. No to są rzeczy, które ja osobiście, moje środowisko, studenci naszej uczelni z pewnością odrzucają i są na innych portalach, które bardziej ich kształcą i budują, a w tych wyczuwają po prostu próbę manipulowania, instrumentalizowania, narzucania, rządzenia, dzielenia. To są te wszystkie właśnie twory neomarksistowskie, które funkcjonują również w mediach.
A za niedługo być może będzie 51. opcja Zdecyduj za mnie.
O, gdyby tak było.
Dziennikarstwo i nowe media to temat dzisiejszych rozmów niedokończonych. Doktor Monika Kacprzek, kierownik Zakładu Komunikacji Społecznej Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, redaktor Wojciech Oreszczyński, nauczyciel akademicki Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, publicysta, dziennikarz, komentator oraz Eugeniusz Romer, student trzeciego roku dziennikarstwa i komunikacji społecznej. Zapraszamy Państwa do współtworzenia naszych rozmów niedokończonych w tej interakcji. Można powiedzieć, pierwsze 52 minuty to rozmowa tutaj w studiu, a teraz całkiem nowy program, Państwa głosy, Państwa spostrzeżenia. Tak, czy do takich wniosków doszliśmy w pierwszej części naszych rozmów, że rozmowy niedokończone mają dwa wymiary. Pierwszy to rozmowa w studiu pomiędzy gośćmi zaproszonymi i prowadzącym, a druga część to zupełnie nowe oblicze, gdyż ci, którzy do tej pory byli odbiorcami, czyli nasi radiosłuchacze, stają się jednocześnie współtworzącymi, a zatem do tego dzieła Państwa zapraszam. Telefony 5665523555 lub 5665523556 w naszej rodzinie 536-600 lub 536-600-200 i dla zagranicy 48-56-655-23-33 lub 23-66 ze Stanów Zjednoczonych i Kanady do Torunia 011-48-56. Dziennikarstwo i nowe media to temat dziś w rozmowach niedokończonych. Naszymi gośćmi dr Monika Kacprzek, redaktor Wojciech Reszczyński oraz Eugeniusz Romer. Prosimy, Radio Maryja, halo. Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziwna.
Teraz i zawsze.
Chciałem zapytać, czy państwo na przykład czasem się zastanawiają, mówi Andrzej Korejwo z Olsztyna, jak leci jakaś informacja, jakiś dziennikarz podaje, czy jakieś media, po co jest ta informacja pokazana, w czyim interesie jest pokazywana, jakich ludzi, którzy ludzie chcą, żeby ona właśnie była pokazywana, czy uwaga na przykład na jakąś konkretną informację nie jest po to, żeby odwrócić uwagę od czegoś innego. I generalnie jak się zastanawiam nad mediami, już tak wiele lat patrzę na różne media, czy tu nie chodzi o to, żeby właśnie te informacje różnego rodzaju były prezentowane i odwracały uwagę od milionów ludzi, którzy nie wiedzą, na jakim świecie żyją, po co te informacje są podawane, jak to się dzieje, że właśnie jest tak, a nie inaczej na świecie. I czy można by było się zastanowić, że ci, którzy mają te życie niezbyt ciekawe, mogliby żyć w innym świecie i można by było ten świat inaczej stworzyć. Że te informacje po prostu, one tylko zabawiają tych ludzi, którzy się dobrze czują, oni mają wszystko fajnie. I w ogóle nie ma rozważań na temat tego, jak jest zorganizowane społeczeństwo, na jakim jesteśmy poziomie rozwoju i w jaki sposób dzisiaj się dystrybuuje te wszystkie dobra, które wytwarzają ludzie.
Dziękujemy, panie Andrzeju. Prosimy.
Słuchałem z uwagą, ale tak do końca nie jestem przekonany, o co chodziło naszemu słuchaczowi, bo najlepiej jest, jak się podaje jakieś konkrety. No bo właścicielem informacji nie jest nadawca. Do niego przychodzą te informacje. One oczywiście je dobiera, selekcjonuje. Ale tutaj też praktyka dobrego zawodu dziennikarskiego nakazuje, by podzielić te informacje, usystematyzować. Istnieje coś takiego jak kategoryzacja tych informacji. Dlatego na przykład w poważnych mediach no nie zaczynamy wiadomości informowania o tym, że jakiś tam pies, prawda, i człowiek, nie. No jakieś od jakiejś błahostki, jakiejś nieistotnej rzeczy. Raczej wybieramy te, które mają wpływ na ludzi. A więc przykładowo, no jeżeli Sejm ustanawia na przykład wprowadza jakąś ustawę, z której wynikają skutki, konsekwencje dla milionów ludzi, no to ta wiadomość powinna się znaleźć na pierwszym miejscu. Informacje kierowane ze strony władzy, rządu, Sejmu, prezydenta, w stronę obywateli. Po czym informacje mające wpływ na bezpośrednie życie, zdrowie, bezpieczeństwo. One też się powinny znaleźć gdzieś tam bardzo, bardzo blisko. A dopiero gdzieś na końcu jakieś tak zwane, to w żargonie dziennikarskim się nazywa Michałki. Jakaś ciekawostka, jakiś tam niedźwiedź, jakaś kaczka, może nie kaczka, może osioł z dwiema głowami, coś w tym stylu. Więc mam wrażenie, że może o to panu chodziło, żeby pan oczekuje po prostu jakiejś logiki, jakiegoś sensu, jakiegoś podziału w tych wiadomościach, żeby tutaj wyeliminować jakąś przypadkowość, nie wiem czy...
Tak, są nadawcy, którzy mają swoją linię programową i jakąś taką, swój koncept na to, jak powinny wyglądać informacje, ale my prowadzimy na przykład na zajęciach, robimy takie ćwiczenie ze studentami. Ja im zadaję, mają za zadanie wybrać 5 najważniejszych informacji z minionego dnia, powiedzmy, bądź tygodnia, obojętnie. I niezależnie ilu tych studentów jest, nikt tego nie robi w żaden sposób komercyjny, jest to ćwiczenie na zajęciach. Nigdy mi się jeszcze nie zdarzyło, czy student respondentów jest 5, czy 15, czy 30. Jeszcze nigdy mi się nie zdarzyło, żeby zdarzyło się dwóch takich studentów, którzy wybraliby takie same informacje. Wtedy przez te zajęcia, przez te ćwiczenia chcę pokazać studentom, jak ważny jest czynnik ludzki w doborze informacji do tego, co jest newsem, co będzie puszczane. To bardzo, jakby ten czynnik ludzki ma bardzo duże znaczenie. Mówię, oczywiście są linie programowe pewnych nadawców, którzy kładą nacisk, że ma być to, to i to, a inne rzeczy mają być pomijane, ale jeśli się bierze tak zwyczajnie, tak jak na zasadzie tych naszych ćwiczeń, gdzie oni luźno sobie siedzą i wybierają te informacje z internetu, to mówię, nigdy się nie zdarza tak, żeby ta hierarchizacja była taka sama. Spośród tych 30 studentów zawsze każdy ma inną tą hierarchię tych ważności informacji, inne rodzaje. Nawet jeśli wybierają te same informacje, to ustawiają je w innej kolejności.
W środę na jedynce w Radiu Maryi w telewizji Trwam jest audiencja generalna Ojca Świętego, a w niedzielę modlitwa Anioł Pański czy Eucharystia, której przewodniczył.
Tak, i tak powinno być. Ale tutaj, pani doktor, przecież jeszcze nie tak dawno, ja też robiłem nie tak dawno, rok temu, to na pewno. Zajęcia ze studentami moje polegały na tym, że nagrywaliśmy główne dzienniki telewizyjne i odtwarzaliśmy z prośbą o notowanie. I mieliśmy dosyć długo taką sytuację, że wszystkie te trzy media główne, dwa prywatne i publiczne, w zasadzie zaczynały od tego samego. Układ był ten sam. Ja nawet pisałem kilka razy takie rozpaczliwe teksty z zapytaniem, gdzie jest ta współczesna MYSIA, ten Urząd Kontroli Publikacji, gdzie jest to ścisłe kierownictwo telewizyjne, bo nie, wydawało mi się to kompletnie niezrozumiałe, jak to jest możliwe, żeby w tych trzech głównych dziennikach, o 19 wiadomo w jakim programie, 19.30 wiadomo, żeby one były identycznie ustawione, uporządkowane i zawierały również podobne słownictwo. I wtedy przerzucaliśmy się na telewizję Trwam, a tam już panował zupełnie inny porządek. I teraz znowu mamy sytuację taką, że możecie państwo porównać sobie program o 19 pewnej prywatnej stacji, co to całą dobę mówi prawdę, z 19.30 i zobaczycie państwo, jaka jest zasadnicza różnica. Widać, że to centrum decyzyjne, którego nie udało mi się zlokalizować, ono gdzieś znikło, zanikło. Czyli widać, że mamy do czynienia z samodzielnością, z wolnością pewną dziennikarską w nowym wydaniu wiadomości o 19.30.
Ja podczas zajęć z, powiedzmy, manipulacji medialnej, nie chodzi o to, że uczyliśmy się jak manipulować, ale uczyliśmy się jak właśnie rozpoznać manipulacje w mediach, słyszałem takie przypuszczenie. To jest oczywiście tylko przypuszczenie, to trzeba by sprawdzić, dokonać może analizy medioznawczej, ale że może być tak, że na przykład przypuszczalna sytuacja, w kasie budżetu państwa brakuje pieniędzy, rząd zastanawia się, co zrobić i myśli, żeby na przykład wprowadzić bardziej restrykcyjne prawo drogowe, żeby więcej kasy wpływało z mandatów. I wtedy na przykład w mediach pojawia się coraz częściej informacja o tym, że jest coraz więcej wypadków drogowych, są te informacje takie, powiedzmy, bardzo dotykające ludzi, takie wywołujące strach, że na drodze jest coraz więcej na drogach jest coraz więcej wariatów i trzeba coś z tym zrobić. I wtedy rząd jakby, kiedy ludzie już są tak trochę, powiedzmy, nastraszeni tym taką wizją tego, że na drogach jest coraz bardziej niebezpiecznie, rząd przychodzi z rozwiązaniem, wprowadzamy bardziej restrykcyjne prawo i pieniążki wpadają. Oczywiście, jeśli na przykład przyjrzymy się statystykom wypadków, które są publikowane przez policję co roku, może się okazać, że wcale liczba wypadków wcale nie wzrosła, może zmalała, ale nikt do tego nie zagląda, ponieważ wiadomo, że media są po to, żeby z nich ludzie czerpali informacje i nie można też od nikogo wymagać, żeby jakoś głębiej też się doszukiwał. No i myślę, że to nie jest niczym na razie potwierdzone, ale myślę, że warto się przyglądać pod takim kątem, czy jakaś informacja nie jest celowo w mediach nagłaśniana, wyolbrzymiana, żeby osiągnąć jakiś konkretny cel.
Kolega ma rację, słusznie. Tak było za rządów Donalda Tuska. To była czysta propaganda, czyste sterowanie za pomocą mediów. To rząd podejmował takie akcje, ale wcześniej odpowiednio przygotowane przez media. Pamiętacie państwo, pedofile, chemiczna kastrakcja, prawda? No, na okrągło mówiono przez cały tydzień, po czym wychodzi premier, mówi, tak, z tym trzeba skończyć, wprowadzamy. No, niczego nie wprowadzono. Następnie akcja dopalacze. Dopalacze. No, wszyscy dowiadują się, jakie to jest okrutne, ile ludzi umiera. No i tak to trwa w mediach, po czym wychodzi premier i kończymy z dopalaczami. Dość tego, zamykamy, prawda? Robi się akcja, ale to są wszystko tak zwane ustawki medialne po to, żeby pokazać, jak rząd działa, jak on się wsłuchuje w opinię publiczną i jaki jest zdecydowany, energiczny. I to tak od akcji do akcji, od akcji do akcji i właściwie dzisiaj widzimy, że niczego nie załatwiono z tych problemów w żaden jakiś radykalny, zdecydowany sposób. No, ale...
Panie redaktorze, skoro jesteśmy przy ustawce, musimy wspomnieć o prowokacji, a to wszystko ubrać już w stały, można powiedzieć, układ słów, a mianowicie powiązanie biznesu, polityki i mediów.
No jest takie powiązanie z właścicielami mediów, tych głównych, prywatnych. No, są ludzie, o których wciąż się mówi. Ostatnio o jednym z nich mówiło się w kontekście Panama Papers, prawda, tam lokował albo uciekał przed fiskusem jeden z założycieli tej stacji. Także jeszcze nie raz pewnie coś usłyszymy.
Także tak, co zrobić, by nie było tego związku, no tej
właśnie,
triady?
Ja na przykład tak do końca nie jestem przekonany, czy niektórzy właściciele prywatnych mediów w Polsce rzeczywiście są autentycznymi właścicielami tych mediów, czy nie stoją za nimi inni właściciele, a czy nie są to po prostu bardzo wpływowe, bogate, ale tylko słupy. A jak oglądam jeden wraży program, to zastanawiam się właśnie, że jego treść jest absolutnie antyrządowa, antypolska, antyspołeczna. Zastanawiam się, gdzie jest to centrum decyzyjne, bo gdyby ten właściciel kierował się tylko zasadami komercji, gospodarki, handlu, to nie podejmowałby takich tematów.
To, o czym mówił pan Andrzej, to, o czym mówił pan Eugeniusz Romer i to, o czym wspomniał potem pan redaktor, zwłaszcza z dopalaczami, też miało kolejny przykład, chociażby bezpieczeństwo na drogach, gdy chciano wprowadzić jak najwięcej fotoradarów, to wówczas mówiono, że liczba fotoradarów wpłynęła na bezpieczeństwo, co zapewne było prawdą, tylko brano pod uwagę wówczas tylko i wyłącznie fotoradary, a nie oddane nowe odcinki czy nowe rozwiązania bezkolizyjne dróg. I czemu to miało służyć? Konkretnemu biznesowi, a zatem wciąż pozostaje pytanie o uwolnienie mediów spod wpływu polityki i spod wpływu biznesu. No już nie chcę przypominać czegoś, o czym rozmawialiśmy nie tak dawno na antenie w związku z mediami. No, że przecież stacja, która reklamuje farby do ścian, do malowania ścian, po których malują dzieci, prawda, nagle nie zrobi zaraz po tej reklamie programu, że dzieci spokojnie malują w zeszytach, czy rysują w zeszytach, bo przecież dzieci mogą malować po ścianach, bo reklamodawca reklamuje farby, po których można pisać, one są zmywalne, albo proszki są tak super, że dzieci mogą robić co tylko chcą, ponieważ one tak czy inaczej same za mamę wypiorą.
No tak, ale to już wchodzimy na temat inny, reklamy.
Tutaj, cały czas powiązanie pieniędzy, czyli biznesu z władzą, z polityką i z mediami.
Tak, tutaj tych nieetycznych zachowań jest znacznie więcej właśnie w reklamach. No niektórzy się nabierają na to. Ale przecież, proszę Państwa, najlepszym przykładem jest ta Amber Gold, prawda? To jest dopiero przykład. Przecież ta firma, ona była reklamowana, o tej firmie mówiono w mediach, syn premiera pracował w tej firmie, prominentni politycy zachwalali tę firmę, ona się rozwijała, kupowano samoloty. No i co? I dzisiaj mamy na ławie oskarżonych ludzi bez wykształcenia, z wyrokami wcześniejszymi. Okazuje się, że to zwykłe słupy, które wyciągnęły pieniądze, prawda, od ludzi. I tym, o, i tutaj właśnie zadanie dla dziennikarza, żeby na pewno się znajdzie ktoś taki, kto już pewnie chodzi wokół tego. Bardzo byłaby interesująca lista 100 pierwszych beneficjentów tego biznesu, bo przecież to była zwykła piramida finansowa. A poprzez wpłaty następnych, zarabiali ci, którzy byli na początku tej listy. No ciekawe, jak się ten proces właśnie potoczy dalej.
Kolejny telefon, prosimy, Radio Maryja. Halo?
Czy jestem?
Jesteśmy na antenie, prosimy o przedstawienie się.
Alicja Szpinek z Białej Podlaskiej. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziś.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam ojca Benedykta, gości ukochanych, pana redaktora Wojciecha Reszczyńskiego i panią doktor Monikę Kasprzek. Takie refleksje raczej to są. I zapytania, może to nie do końca do państwa, ale w obliczu tej nowej, wielkiej medialnej ustawy, czy jest szansa, aby zweryfikować przydziały koncesji w tym nowym wariancie ustawy medialnej? Oto też moje zapytanie. I czy jest szansa, aby zatrudnić w 100% dziennikarzy z Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej.
Dobrze, dobrze brzmi.
Nieskażonych zupełnie kluczem tym pod tytułem służenia temu, kto płaci, kto tam coś zaoferuje. Trochę jestem zbulwersowana tą zmianą mediów, bo spodziewałam się, że ci piękni ludzie z Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej z dnia na dzień zaczną pracować w tych mediach naszych publicznych, kreować programy i tę przedstawiać prawdziwą rzeczywistość. Przecież nie może dziennikarz z klucza przyzwyczajony do opłacania, podlizywania się kreować rzeczywistości medialnej.
Dziękujemy pani Licjo.
Oj, gdyby tak posłuchał tego prezes Jacek Kurski, to może byłby jakiś efekt, ale no są studenci zatrudniani w mediach publicznych, także i w mediach prywatnych. Z tego co wiem, pracodawcy cenią sobie tych ludzi, mówiąc trywialnie, krótko. To są ludzie, którzy no nie kłamią, nie kradną, przyzwoici są, porządni, a to już jest dużo, jak spojrzymy na pracowników, a poza tym no obracali się w dobrym środowisku. No nie mówię tutaj o sobie.
Nie, no Eugeniusz uśmiechnął się szeroko, jak usłyszał propozycję pani, naszej słuchaczki. Tak, myślę, że większość studentów podziela tą opinię.
Zgadzam się jak najbardziej.
Chociaż wiadomo rzeczą jest, że w mediach pracowało i pracuje wiele uczciwych dziennikarzy, którzy przez te media, czy tych, którzy pełnili funkcję prezesów, byli pomijani, odrzucani. O tym było na początku tego programu. Znajdowali się w tak zwanych programach niszowych, czy też w czasach, porach niszowych. Więc też coraz częściej możemy ich spotkać, ich dorobek, ich spostrzeżenie Bo w dziennikarstwie no, też ważne jest doświadczenie i to doświadczenie nie tylko dziennikarskie, ale również doświadczenie życiowe. A postawić na tak młodych ludziach jak studenci jak najbardziej. Tylko też trzeba tutaj rozsądnie spojrzeć na rzeczywistość medialną.
Tak.
Bo młodego też łatwo kupić.
Tym bardziej właśnie młodego, bo ma mnóstwo potrzeb. Tak. Ale jak widzimy w mediach, do mediów publicznych no, wróciły niektóre osoby, które były mało przydatne dla poprzedniej ekipy, choćby z tego względu, że na nie wszystko się pewnie godziły. Wróciły osoby trochę empatyczne, może bardziej wrażliwe, tak ja to odbieram, natomiast odeszły takie właśnie harpie, zdecydowane na wszystko, ostre, bezwzględne, no i jednak wykonujące jakąś propagandową robotę, co można było wyczuć właśnie po no, słynny ten wywiad z ministrem Glińskim, jak się ta pani nazywała, szczęśćmy jej nazwisko, tej dziennikarki. Właśnie, no to jak długo żyję, to ja czegoś takiego nie słyszałem jeszcze, takiej agresji do rozmówcy. No i a jednak no było to możliwe i odpowiedzialni za zachowanie tej pani, za jej funkcję, udzielili jej poparcia, okazało się. Stwierdzili, że to tak należy rozmawiać właśnie.
Prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Joanna z Kielc. Witam.
Prosimy.
Ja w imię tej głoszonej potrzeby prawdy, bo ja taką potrzebę mówienia i słuchania prawdy mam, dlatego słucham tego radia. Chciałabym zapytać właśnie w imię tej potrzeby głoszenia tej prawdy. Chciałabym zapytać z tym, że może niekoniecznie jest to pytanie nawet do państwa, no ale chciałabym, żeby ono wybrzmiało. Za co został ukarany ksiądz Jacek Międlar z Wrocławia? Słuchałam jego mszy i nie znajduję winy w tym kapłanie, przyznam. Za to znajduję prawdę, wiary i księdza na miarę księdza skargi, czy nawet księdza popiełuszki. No i jest to bolesne, bo czy dlatego, że nie podobał się Gazecie Wyborczej, zamknięto go w zakonie z zakazem wszelkich kontaktów z ludźmi, czy w Polsce politycy, sędziowie, dziennikarze, wspomnę tu Wojciecha Sumlińskiego, choćby nawet nauczyciele, profesorzy, a nawet już widać księża, muszą podobać się Gazecie Wyborczej. Może kapłan powinien poświęcić życie prawdzie według zasady vita impedere vero. I gdyby tej zasadzie hołdowali wszyscy ludzie, ci ludzie wyżej wymienieni, to prawda od 45 roku nie leżałaby zakopana niczym te szczątki żołnierzy wyklętych i wyklęta jak oni, a nawet wyśmiewana w ostatnich latach. Czego brakuje kapłanom dzisiaj? Odwagi, wiary? A może jednego i drugiego? Ten kapłan to miał, to widać było w jego obliczu. Jak święty Antoni, który był młotem na heretyków. Takich kapłanów nam potrzeba. Jest mi bardzo przykro. Nie należy do żadnej partii, do żadnej. Nikt nie zarzuci mi stronniczości. Po prostu weszłam na stronę przez przypadek i posłuchałam tego księdza. Dla mnie to jest wielki, wielki ksiądz na miarę czasów. A skończę taką sentencją świętego Tomasza z Akwinu, bo tak bardzo miłosierdzie jest teraz nadwyrężane, że miłosierdzie bez prawdy, mówił ten święty, jest matką bałaganu. I uważam, że ten bałagan w Polsce trwa od 1945 roku, a prawda została zabita w kaźniach ubeckich. I czas najwyższy ją ze szczątkami tych pomordowanych bestialsko żołnierzy oddać im honor i tą prawdę odkopać. Z Panem Bogiem przechodzę na odbiór.
Dziękuję Pani Anno, z Panem Bogiem. W tej posłudze kapłańskiej nigdy nie zbłądził ten, kto w posłuszeństwie podporządkował się przełożonym i głosowi Kościoła. A zatem to jest siła przepowiadania i to jest siła misji kanonicznej w Kościele, która nigdy nie zawiodła tych, którzy potrafili się jej podporządkować. I w to nie mieszałbym Gazety Wyborczej, tak jak mediów liberalnych nie mieszałbym wielką troskę, którą wyrażały i wykazywały w obronie rozbitych małżeństw, związków niesakramentalnych, stając w ich obronie, by Kościół, i oni stali jako ich tacy patroni, jako ich reprezentanci, udzielił Komunii Świętej. Trzeba też brać pod uwagę, że media bardzo często zbijają w cudzysłowie i tak kolokwialnie swój kapitał medialny, stając po stronie tych, których interesy mogą reprezentować i teraz właśnie, by jednoczyć, czy by rozbijać. I tutaj ksiądz Jacek Międlar podporządkował się tutaj w posłuszeństwie władzy kościelnej i w tym jest jego siła, jego potęga, która na pewno przyniesie błogosławione owoce dla niego samego, jak również dla tych, którym przewodził, jeżeli będą umieli uszanować te decyzje Kościoła. I tutaj najlepszym przykładem naszych czasów jest już święty Pio, ojciec, który właśnie w posłuszeństwie Kościołowi zobaczył swoją siłę i to posłuszeństwo ukształtowało go jeszcze mocniejszym dla Pana Boga i dla drugiego człowieka. A w to wszystko wmieszanie zarówno żołnierzy wyklętych, jak i świętego Antoniego i wielu cytatów sprawia, że ciekawie skompilowana informacja, obrona z pominięciem tego zasadniczego faktu. Kapłan nie prezentuje swoich myśli. Jesteśmy posłani, mamy misję głoszenia tego, co jest zapisane i co jest wykładnią Kościoła katolickiego. Gdy przestajemy głosić misję tą kanoniczną, to wówczas Kościół ma obowiązek i ma prawo i władza kościelna powiedzieć: proszę się wstrzymać. Proszę, potrzebujemy czasu, by rozeznać, by rozpoznać, czy to jest z Ducha Bożego, czy to jest z innego ducha. A zatem tutaj na tę sytuację należałoby w ten sposób spojrzeć. Podobnie jak nasza rozgłośnia. Naszym zadaniem jest głosić i być płaszczyzną, przestrzenią rozstrzygania tego, co jest katolickie w przestrzeni medialnej, społecznej, kulturalnej, ekonomicznej, gospodarczej i każdej innej. I od 25 lat stajemy się tym nieustannym dialogiem ze społeczeństwem, by być katolickim głosem w naszych domach, czyli pełnić misję kanoniczną.
Tak, no pięknie to ojciec powiedział. Ja z kolei bym pani może tak powiedział, poczekajmy jeszcze dokładnie, poznajmy treść tego wystąpienia ojca księdza Jacka Międlara, poznajmy okoliczności, w jakich on to opowiedział, bo to jest trochę za wcześnie. Ten ruch ONR, nacjonaliści, no przedstawiani są w większości mediach w sposób moim zdaniem niewiarygodny, nieprawdziwy, niepełny. I tutaj musimy właśnie w tych nowych mediach szukać odpowiedzi na to pytanie. Jaki przebieg miała ta uroczystość, co mówiono, co mówił ksiądz, a może to są po prostu jakieś przekłamania? Trochę za wcześnie jest jeszcze moim zdaniem na taką ostateczną ocenę.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Ale on niech będzie pochwalony.
Na wieki wieków, amen. Prosimy.
Janusz Chudzik ze Stalowej Woli. Witam pana Wojtka i gości tam, i tego drogiego przyszłego dziennikarza. no, jestem, tak się zastanawiałem, czy to jest mój ulubiony pan Wojtek, którego brakuje mi od dawna w Teleekspresie. Wojtek Ryszczyński, dzień dobry, wtorek 14 stycznia Teleekspres. To było zawsze, kurczę, takie. Natomiast chciałem takie zadać pytanie gościom szanownym, ponieważ często słyszę takie, a propos dziennikarstwa, często słyszę takie w wiadomościach, takie, nie wiem, czy to jest taka moda, czy tak się kształtuje umysły. No i sobie myślę, akurat jest mój ulubiony pan Wojtek, to może by mi odpowiedział na to pytanie, dlaczego tak słyszę. Cytuję. W wyniku wypadku dwie osoby zginęły, jedną się uważa za zaginioną. I tak bym chciał oddzielić na przykład stację tą naszą katolicką od tego, od tych takich standardów schematowych, ponieważ się wyróżnia. A tutaj mnie zaskakuje, że jednak ten sam język, tak jak w TVN-ie, te same sformułowania, jakieś takie głosy dobierane, tak jak mnie też drażni sam fakt takiego, tych czytania w tych chorych stacjach, tych reklam takich, że nie można tego powiedzieć takim naturalnym językiem, tylko radio musi być jakimś takim gejowskim językiem.
To prawda.
I to się komuś podoba. I to jest właśnie najczęściej takie ten. Natomiast tutaj głos pana Wojtka, no to jest, no oni powinni, nie wiem, na kolanach przyjść do pana Wojtka teraz.
Proszę pana, bo nie do... wie pan, bo już tyle pan tu komplementów mi tu prawi. Teleekspres, z którego mnie ludzie pamiętają, to miało miejsce 30 lat temu. Ja występowałem tylko półtora roku, a ten Teleekspres istnieje już 30 lat. To, że mnie ludzie jeszcze pamiętają, to jest zadziwiająca sprawa, bo w końcu się zmieniłem i fizycznie też się zmieniłem. Ale proszę pana, co do tej informacji, którą pan tutaj podał jako negatywny przykład, to co tam jest złego? Najpierw podaje się informacje o osobach, które zginęły, a potem o rannych. Chyba kolejność jest dobra.
No, zwłaszcza, że to jest nieprawda, no bo jak mógłby zginąć? Zginąć to mogę w lesie. I tu mi się nie podoba na przykład taki język, który jest taki odjechany, który nie mówi przeważnie prawdy, nie? Tylko takie...
W wypadku samochodowym zginęły trzy osoby. Co jest tutaj złego w tym?
Czy pewnie panu chodzi o to, że, nie wiem, lepiej byłoby to brzmiało, że poniosło śmierć, tak?
O, właśnie, bo słyszę też tak. Że straciły życie.
No,
że to...
proszę pana, to być może rzeczywiście. Pańska wrażliwość jest taka, że to może pana troszeczkę denerwować. No, rzeczywiście, no, zgadzam się z panem, no. No można też powiedzieć, odeszły do wieczności. No ale to trochę za zbyt pompatycznie brzmiałoby.
Ale
proszę pana, na pewno tutaj w tej szkole, na pewno ze względu na szacunek do ludzi, którzy ponieśli śmierć, zginęli, to najpierw te osoby wymieniamy, a potem wymieniamy rannych. Natomiast w innych programach bardzo często jest odwrotnie, a to już jest nie do przyjęcia. I tu się chyba zgadzamy.
Kolejny telefon, prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Myślę, że...
Kto do nas telefonuje?
Obecnym, przepraszam, Magda z Warszawy.
Prosimy.
Obecnym w studio osobom znany był, napisany już dawno, eksperyment. Mianowicie widzowie w kinie oglądają taki sobie zwykły film, ale taką tak zwaną metodą zdjęć poklatkowych ukazują im się napisy, których nie widzą, ale które wchodzą do ich podświadomości. I to były akurat napisy Coca-Cola świetnie ci zrobi, Coca-Cola lekarstwem na wszystkie swoje problemy. I co się okazało? Że po tym seansie większość widzów rzuciła się do bufetu kinowego właśnie kupując Coca-Colę. I kiedyś, no już przed wielu laty, oglądając jeden program dyskusyjny przypadkiem w starym telewizorze, ze zdumieniem ogromnym zobaczyłam nad jednym z dyskutantów drukowane litery obrzydliwy, tłusty. I teraz mi się też jeszcze krótki przykład. Przed pewnymi wyborami w pewnej właśnie prywatnej stacji byłam bardzo zadowolona, że piękny film o papieżu. Karol, który został papieżem. I oglądam, a nagle czuję, jak to się dzieje, że ja o pewnym polityku myślę, że on, o którym wcale dotychczas nie myślałam, że jest miły, to właśnie, że on jest taki miły. I po prostu w tej chwili to nie tylko ja, ale po prostu wielu znajomych obserwuje jakąś niesamowitą sprawę, że pewni znajomi żadnych argumentów nie przyjmują, są tak zacietrzewieni, jakąś po prostu mają wpojoną, potworną niechęć, jakby to wiele lat wpajaną do pewnych polityków i do jednej partii, że po prostu jakby i z taką po prostu na wszelkie jakieś tłumaczenia, to jest taki wybuch, jakby te osoby im osobiście zrobiły jakąś krzywdę. I po prostu się tutaj się i jakoś się dziwnie składa właśnie, że właśnie te osoby oglądają właśnie pewną prywatną stację, a nawet potrafiły sobie wmówić, że trzeba przyznać, że w tej chwili informacje, wiadomości w programie pierwszym uległy poprawie, jakiś większy spokój, nie ma tego, że trzech na jednego nagle napada, więcej osób się może wypowiedzieć. Nastąpił tutaj bardzo, bardzo duży postęp, ale te osoby mają wmówione, że to jest telewizja jednej partii, że to jest telewizja oszukańcza, że w ogóle nie ma co jej oglądać. I właśnie tu można sobie zadawać pytanie, czy ta technika w pewnych stacjach, w pewnych mediach tego po prostu ładowania tą po prostu emocjami negatywnymi w stosunku do pewnych osób nadal nie jest stosowana. Ciekawa byłabym zdania osób obecnych w studiu. Dziękuję.
Dziękujemy pani Magdo.
No, młody, spróbuj zadebiutować z opinią.
Tak, bo ja słuchając pani, skorzystałem z nowych mediów, konkretnie z mojego smartfona i dotarłem do informacji, że ten przekaz podprogowy, czyli właśnie jak pani mówiła, tą metodą poklatkową, jak pani to określiła, umieszczanie krótkich ujęć reklamujących coś podczas oglądania telewizji, w Polsce jest zakazany. Zakazane jest stosowanie tego przekazu podprogowego. Natomiast na różnych warsztatach telewizyjnych i innych zajęciach, które miałem na uczelni, analizowaliśmy inne takie techniki, które w żaden sposób nie są zabronione, a jednak wpływają na to, że w jakiś sposób danego, powiedzmy, uczestnika programu oceniamy pozytywnie albo negatywnie. Chociażby prosty przykład umieszczenia kamery. Jeśli podejdziemy do kogoś i umieszczymy kamerę troszeczkę poniżej, powiedzmy, linii jego wzroku, to jest tak zwane ujęcie z żaby, kiedy kamera obserwuje go trochę od dołu i ta osoba wydaje się wyższa w oczach widza. Natomiast jeśli umieścimy tą i wtedy też jednocześnie nabiera trochę autorytetu, prawda, że jest to ktoś wyższy od nas, że jest to ktoś poważniejszy. Natomiast jeśli umieścimy tą kamerę wyżej, to wtedy ta osoba, jest to tak zwane ujęcie z bociana i wtedy ta osoba wydaje się taka mała w naszych oczach i jej autorytet automatycznie spada. Inne sposoby, na przykład oświetlenie. W studio można na wszelkie sposoby oświetlić daną osobę. Można oświetlić ją tak, że jej twarz będzie wyglądała bardzo smukle i bardzo, powiedzmy, nawet jeśli do końca ta osoba nie ma ładnej twarzy, ma bardziej owalną, to i tak w oczach widza będzie sprawiała wrażenie smuklejszej, ładniejszej. Natomiast jeśli zaświecimy komuś światłem prosto w twarz i ze wszystkich stron, wtedy ta twarz będzie sprawiała właśnie wrażenie bardziej owalnej. I podobne techniki właśnie analizowaliśmy na przykładzie debaty prezydenckiej z lat 90. I myślę, że warto się temu przyglądać, kiedy oglądamy telewizję.
Tak, no tego się uczą dziennikarze i o tym się im mówi. Rzeczywiście można rozmówcę ukazać w korzystnym świetle i w negatywnym świetle. Co powinien zrobić dziennikarz? No, powinien być obiektywny, powinien być uczciwy. No. Jeśli dokonuje takiego wyboru, to już jak gdyby się określa po jakiejś stronie.
Prosimy, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Jarosław z Wejherowa.
Prosimy, panie Jarosławie.
Włączyłem się do audycji ciut późno, ale słyszę, jest wiele wątków. Między innymi są różne pretensje, jest i również pochwała, są różne pytania. Ja bym powiedział tak, jeżeli masz wątpliwości, to ruszaj w kierunku źródła. Ja miałem tą przyjemność, spędziłem 5 lat w tej uczelni właśnie, Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. Dlaczego? Albo dlatego, żeby poznać tam i spotkać właściwie też pana Reszczyńskiego, którego w tym momencie pozdrawiam, też profesorów różnych, też i redaktorów, ojca Benedykta na przykład, a nade wszystko chciałem spotkać się z ojcem, dyrektorem Tadeuszem Rydzykiem, 4 oczy porozmawiać. To wszystko, proszę państwa, było możliwe. A najbardziej zdziwienie okazali ci, którym powiedziałem, że nie spotkałem przez ten długi czas ojca Tadeusza Rydzyka w tym słynnym Maybachu. Być może nie miałem szczęścia. Więcej, nawet nie widziałem go w tym helikopterze, który ponoć miał. Że nie wspomnę już o łodzi podwodnej. Po prostu pech. Ale za to jaka przyjemność bycia w tym środowisku. Tam się chciało po prostu wracać. Na każde zajęcia, a nawet z innych okazji. Co do studentów. Tu pozdrawiam serdecznie studenta.
Pozdrawiam również.
Przed wielką karierą jest, jako że wypowiada się bardzo konkretnie, rzeczowo. I ta wypowiedź jego zawsze zwarta jest. Przede wszystkim studenci. Ułożeni, normalni ludzie. Normalne dzieciaki. Chociaż mam swoje lata, nie musiałem zdobywać tego cenzusu magistra, tak, koniecznie. Ale po prostu chciałem. Spotkałem się z nimi. Znamy się, przyjaźnimy się, rozmawiamy, komunikujemy się nadal, tak? Po prostu mam wspaniałe grono innych znajomych, kolegów, a nawet przyjaciół.
Panie Jarosławie, ale skoro pan mnie wywołał, to ja pozwolę sobie wejść w słowo, bo używając słowa miałem pecha, wskazuje pan, jakoby pan był przekonany, że Maybach jest, że helikopter jest, że łódź podwodna jest, tylko pan miał pecha.
Posłuchajcie, ja tak tłumaczę tym, którzy po prostu no, chcieliby czegoś się dowiedzieć, tak? I zastanawiają się, co cię skłoniło, co cię odbiło, tak? No po prostu. Po prostu miałem pecha i nie spotkałem. Nie spotkałem się z tym zjawiskiem. No ale jeszcze wracając do tej młodzieży, prawda? Jaka ta młodzież jest ułożona? Można ją spotkać na boisku, w sali fitness, ale można ją też spotkać w kaplicy, gdzie jest różaniec, gdzie jest apel jasnogórski. Nawet bez jakichś tam specjalnych okazji spotykają się, ponieważ odmawiają różaniec w intencji jakiejś koleżanki czy kolegi za zdrowie, bo mieliśmy przypadek, tak?
Także dziękujemy panie Jarosławie i zapraszamy w odwiedziny.
Także, szanowni państwo, którzy nas podsłuchują, po prostu złożyć podanie, dyplom naturalny i sprawdzać, tak? Sprawdzać, podglądać, a przede wszystkim nabierać wiedzy. Tym akcentem serdecznie wszystkich pozdrawiam i życzę szczęść Boże, aleluja i do przodu.
Mógł zapłać.
Tak.
Słynny Maybach, ale też inne sprawy. Pan redaktor wspomniał ustawkę dziennikarską. No jest jeszcze coś bardziej haniebnego jak prowokacja.
Tak, ja jak tu jestem w studiu... I słyszę taki głos, to czuję pewne takie spięcie nerwowe, bo nie wiem, czym to się zakończy. Różnie to bywało. Przecież też na tej uczelni pojawiały się osoby, które zostały wysłane przez jakieś lewackie środowiska. Opłacono im te studia, a ich zadaniem było udawanie studentów, tylko po to, żeby zebrać jak najwięcej informacji, które mogłyby potem kompromitować ojców redemptorystów, studentów, uczelnie, ojca dyrektora. No, zdarzały się również i takie, proszę sobie wyobrazić, osoby. I nie wiem jak pani doktor, ale jak mam zajęcia ze studentami, to mam pełną świadomość, że może mnie ktoś też nagrywać, by potem to jakoś wykorzystać czy zmanipulować, więc uważam na swoje słowa, co nie znaczy, że jestem skrępowany w jakimś sensie i że nie czuję się wolny. Nie, atmosfera jest bardzo, bardzo przyjemna. To właśnie ze względu na tę wolność, która tutaj funkcjonuje wśród studentów i wykładowców, ale której towarzyszy odpowiedzialność. Także ustawki i manipulacje, no to mógłbym długo opowiadać, przecież jednym z największych kłamstw funkcjonujących od 2007 roku, to jest już 9 lat, kłamstwo polegające na tym, że ojciec Tadeusz nazwał panią prezydentową Marię Kaczyńską czarownicą. No. Mam ten tekst, bo to było przepisane z taśmy. Ktoś nagrał ojca dyrektora, zostało przepisane z taśmy, a potem już funkcjonowała inna wersja. Z tym, że ja mam tę pierwszą wersję, dokonałem tego pierwszego skanu i mam tę pierwszą wersję, z której wynika, że tu tym podmiotem domyślnym była pani profesor Magdalena Środa. To o niej ojciec dyrektor się tak wyraził w kontekście lansowania eutanazji. I muszę powiedzieć prywatnie już, że tego typu określenie jest dosyć łagodnym określeniem czarownicą. Tak jest moje zdanie. Natomiast w żadnym wypadku ojciec dyrektor nie obraził pani Marii Kaczyńskiej. To jedno z większych kłamstw funkcjonujących w mediach, które no, bardzo ciężko jest odkręcić.
Ja mogę tylko dodać, że niedawno w jednym z tygodników, który wywodzi się jeszcze z czasów PRL-u, jest jakby kontynuatorem z tym samym tytułem, ukazał się niedawno artykuł dotyczący właśnie uczelni. I w tym artykule zostali opisani studenci, którzy ze mną studiują na roku. I to pan redaktor może pewnie się wypowiedzieć więcej, na ile było to etyczne, żeby opisywać te osoby, podając ich inicjały w tym artykule. Natomiast ten artykuł, z tego jak zrozumiałem, miał być taki w swoim zamyśle krytyczny. Natomiast takie, powiedzmy, jeden z zarzutów, jeśli dobrze zrozumiałem tą panią redaktor, która ten artykuł napisała, było na przykład to, że studenci wieczorem gromadzą się w kaplicy i modlą się różańcem w intencji obrony życia, albo że na przykład jeden ze studentów, poza tym, że studiuje, jest też DJ-em. Więc no takie teksty też się pojawiają i no nie wiem, nawet czy, po pierwsze, na ile to jest w ogóle etyczne, żeby opisywać konkretne osoby, podając ich inicjały i w jaki sposób, żeby można je w łatwy sposób zidentyfikować.
Bardzo łatwo można było.
Tak. A po drugie też, no nie rozumiem do końca, jaki był cel takiego krytycyzmu, bo nie rozumiem, co jest w tym złego, że ktoś jest DJ-em albo ktoś modli się w obronie życia po 23.
To mnie się przypomina reporterka pewnej stacji Cała Prawda, Całą Dobę, która mówiła, że na manifestacji znoszono antypaństwowe hasła Bóg, honor, ojczyzna.
Kolejny telefon w naszych rozmowach. Prosimy, Radio Maryja, halo. Prosimy, szczęść Boże.
Kłania się Leszek z Centralnej Polski.
Prosimy, witam, panie Leszku, witamy.
Gości. Witam ojca przede wszystkim. Witam przede wszystkim pana Wojtka, którego pamiętam jeszcze sprzed 30 paru lat. Zapraszamy do Trójki, a wcześniej, ile sobie przypominam, to chyba jeszcze z drugiej odmiany Radio Kuriera. Jeżeli się mylę, to proszę mnie później sprostować. Otóż ja konkretnie chciałem się wypowiedzieć, bo państwo tak na takim poziomie ogólności bardzo mówią, może z wyjątkiem studentów, którzy z kolei bardzo szczegółowo się wypowiadają. Otóż ja odnośnie zmian, które nastąpiły w polskich mediach, no uważam, telewizji nie oglądam od lat, to nie mogę się odnieść do poczynań pana Kurskiego, Natomiast radia publicznego słucham bardzo często i muszę powiedzieć tutaj, że jestem niezadowolony z tych zmian. Te zmiany, które nastąpiły, zwłaszcza w programie pierwszym, uważam, że są za małe. Nie spadł nikomu włos z głowy, nawet ludziom zaangażowanym w akcję pana Dąbrowy Sławetną. I widzę, że wszyscy oni są. Ponieważ środowisko programu pierwszego Polskiego Radia znam dosyć dobrze. I ja powoływanie się tutaj na miłosierdzie Boże, tak jak to było 10 lat temu, zostawmy ich, bo oni zrozumieją i teraz już będą bardzo, bardzo porządni. Uważam, że zawiedzie po raz kolejny i będziemy mieli powtórkę z rozrywki tutaj. I to wbrew pozorom wcale nie są redakcje publicystyki politycznej najbardziej. Tam ci najbardziej tacy zaciekli dziennikarze niekoniecznie od razu są tam. Redakcja muzyczna Polskiego Radia, no to jest istny rozsadnik platfustwa. To jest, ja nigdy nie zapomnę tego wycia, jakie było 8 lat temu po pierwszym zwycięstwie Platformy. Wycia radości. Niektórzy nawet, no wszyscy inni musieli się po kątach chować, a niektórzy nawet dziennikarze nie potrafili się powstrzymać od tego, żeby cieszyć się z tego i na antenie swoich audycji, podczas swoich audycji, żeby nie próbować uczcić tego zwycięstwa. Uważam, że to nie jest dobrze, nie jest to dobre. Być może pani Stanisławczyk jest dobrym fachowcem, ale środowiska Polskiego Radia nie zna z całą pewnością. Kilka tygodni temu w drugim programie Polskiego Radia w audycji pana Jerzego Kisielewskiego wypowiadał się jakiś reżyser, który przyjechał tutaj ze Słowenii. Podobno zrobił tu jakiś film, podobno bardzo dobry, nie wiem, nie chodzę do kina, zwłaszcza na tego rodzaju filmy. No i pan Kisielewski robił wywiad z tym reżyserem. Pytał go między innymi, dlaczego on przyjechał do Polski. I parę razy, za każdym razem padała taka odpowiedź. Ponieważ tam rządził PiS i inni złodzieje. Ja początkowo myślałem, że to być może rzeczywiście jakiś PiS tam u nich rządził na tej Słowenii. Ale okazało się, że to była prowokacja po prostu i to było wielokrotnie powtarzane. Ja zwracałem uwagę, ja telefonowałem tam do redakcji, ale to, czy to przyniosło jakikolwiek skutek, no śmiem wątpić. Pod koniec audycji zresztą okazało się, bo pan reżyser przyznał się, że jego wielkim przyjacielem jest pan aktor, bodajże Karolak, w każdym razie ten aktor, który tak się zaangażował w maju zeszłego roku w oczernianie córki pana prezydenta Dudy. No to tyle, co chciałbym powiedzieć. Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękujemy, z Panem Bogiem. Pani doktor?
Nie, to chyba do pana redaktora, bo on się tam lepiej zna na tych środowiskach. Pierwszych, drugich, trzecich.
Nie wiem jak. No ja się z panem zgadzam. Mam podobny pogląd na co zrobić, ale proszę pana, no tak jest i w innych instytucjach. Wie pana, strach kontynuować rozmowę, bo na przykład, no dobrze, nie, mamy być odważni, mamy mówić prawdę. No, wymiar sprawiedliwości, sądownictwo, no, gdzie tam są zmiany? No tam przyszli młodzi ludzie i musieli się dopasować do tych, którzy siedzieli od lat, nie mogli się wychylić. No i mamy pełną kontynuację. Z tym, że tu od razu chciałbym wyłączyć sądownictwo pracy, ponieważ sąd pracy, jak mnie wyrzucono 4 lata temu, 5 lat temu z radia, no przywrócił mnie do pracy. A także tutaj zawsze daję poprawkę, z wyjątkiem sądów pracy, które stoją po stronie pracownika.
A to taka subiektywna czy obiektywna ocena rzeczywistości?
No i trochę taka, i trochę taka, trochę taka.
Prosimy bardzo Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kto do nas telefonuje?
Roman.
Prosimy, panie Romanie, jesteśmy na antenie.
No, chciałbym w mediach, jak to w mediach, ponieważ to wszystko idzie na żywo, na gorąco i humorystyczne sytuacje są. Mianowicie pewna siostra w poradach kulinarnych tam tłumaczy fajnie wszystko, elegancko, ładnie, miło. No i wreszcie, no blenderować. Coś blenderuje. No, ja tam w podstawówkę skończyłem, a nie wiem co to znaczy. No szukam w słowniku, no nie ma, ale myślę, że ktoś taki jak pan profesor Władysław Kopaliński w słowniku wyrazów obcych, no nie ma słowa blenderować. No ale podleciałem do sąsiadki, pożyczyłem się słownika angielsko-polskiego, no i doszedłem pomalutku, że jest to po prostu zmieszać to. No, ona tam małe ilości tego specyfiku przygotowywała, ale tak sobie pomyślałem. Jakby, kiedy były rodziny 8-12 osobowe, to ta mama miała warzochę i montewkę, jakby tak wzięła blenderować, a ona po prostu mieszała i było to dobre wszystko i elegancko się to układało. To tak dla humoru. A jeszcze bym przestrzegał tę siostrę, żeby ta unikała pana profesora, doktora Jana Miotka, bo no żeby on nie zblenderyzował, też by było śmieszne, bo on ma poczucie humoru. Dzięki, no trzymajcie się.
Dziękujemy, dobranoc. Panie Boże. Dziękujemy, panie Romanie, z panem Bogiem. Również ślicznie dziękujemy. No, okazuje się, że program radiowy, użycie trudnego słowa może stać się powodem do odwiedzin sąsiadki, jak mieliśmy w przypadku pana Romana. 23:25, dziennikarstwo i nowe media. Czas na podsumowanie, na takie konkluzje. Byśmy, rozpoczynając kolejny dzień, też kolejne spotkania, mieli troszeczkę więcej do powiedzenia na temat nowych mediów i dziennikarstwa, czyli poprosimy o takie lidy, nagłówki, tytuły.
Tak.
Dziennikarstwo, nowe media dają nam wiele...
Doktor Monika Kacprzak.
Dają nam wiele szans i wiele możliwości, które możemy wykorzystać. Mówię tutaj konkretnie, jak my jako katolicy, do misji głoszenia prawdy i powinniśmy się nie bać sięgać po te nowe media, wykorzystywać je, uczyć się ich i uczyć się też od młodych ludzi. To dla mnie, jako dla wykładowcy, bywa czasem trudne, ale ja to przyjmuję z pokorą, kiedy ja podchodzę do studentów i uczę się od nich, ponieważ oni często dużo lepiej znają się na tych nowych aplikacjach i jakichś nowych portalach społecznościowych niż ja. Mimo, że nie dzieli nas może zbyt drastyczna różnica wieku, ale jednak już nie nadążam za tym, co się dzieje w tym świecie nowych mediów. Dlatego polecam, szczególnie wszystkim starszym osobom, żeby zaczęły rozmawiać ze swoimi wnukami i poprosiły, tak jak mnie moja babcia swego czasu poprosiła, żebym nauczyła ją obsługiwać telefon komórkowy i moja babcia w wieku 89 lat nauczyła się obsługiwać taki telefon. To jest praca, czy też poznawanie takich mediów, to jest świetne miejsce na spotkanie międzypokoleniowe.
Dziękuję. Redaktor Wojciech Ryszczyński.
I a propos tych dzieci, to ja bym jeszcze dorzucił tym wnukom, żeby śpiewać im pieśni legionowe.
Nic nie stoi na przeszkodzie. Tak. Może ktoś aplikację taką stworzy do śpiewania wspólnego pieśni.
Tak. Do ojca Benedykta następnym razem możemy na przykład poświęcić audycję najczęstszym błędom językowym. Ja się też zajmuję tym ze studentami. To dużo śmiechu byłoby tutaj. No i dużo ważnych rzeczy, bo też i rusycyzmy, i idiotyzmy i tak dalej. Ale wracając do naszego głównego tematu, media, internet, ta multiplikacja medialna, która się pojawiła wraz z rozwojem technologii i techniki. Ona, uważa, mimo wszystko sprzyja człowiekowi, dlatego że możemy reagować na tę silną, mocniejszą, bardziej wciąż zorganizowaną presję mediów lewicowych, lewackich, neomarksistowskich, które zmieniają nam wartości, zmieniają nam aksjologię, semantykę, znaczenia podstawowych słów. Za pomocą tych mediów możemy bronić się jakoś i pokazywać rzeczywistość w innym, nie wykrzywionym, nie skoślawionym świetle. Także mamy te narzędzia i co? Ducha nie gaście.
Prawda i wolność pozostają wciąż zadaniem, niezależnie od technik i technologii. Tak. Pan Eugeniusz Romer, bo jeszcze pozostaną zaproszenia z tego, co wiem i pamiętam.
To ja powiem tylko tyle, że wydaje mi się, że właśnie internet jest obecnie najbardziej takim wolnym medium, gdzie najłatwiej jest, może nie najłatwiej, ale gdzie można dotrzeć do prawdy i każdy przez możliwość komentowania też ma możliwość naprostowania różnych fałszywych informacji. I mówi się, że też na przykład, że właśnie poprzedni obóz rządzący przegrał wybory właśnie dlatego, że przegrał tą batalię w internecie. Także myślę, że powinniśmy jakoś uważać na to, żeby nie dać nikomu zawłaszczyć tego wolnego medium, jakim jest internet. Nie dać go cenzurować i nie dać go zmonopolizować żadnej grupie. I myślę też, że jeśli jest to tak skuteczne narzędzie docierania do tak wielu ludzi w tak krótkim czasie, to powinien też być coraz bardziej wykorzystywany do ewangelizacji. Bo jeśli wykorzystujemy te klasyczne media do ewangelizacji, one docierają do tak wielu ludzi, to jak do wielu ludzi moglibyśmy też dotrzeć właśnie dzięki internetowi i tym nowym mediom, czyli właśnie głównie portalom społecznościowym.
Panie Eugeniuszu, pozdrowienia.
Ja chciałem pozdrowić moją babcię i moją dziewczynę.
Pan redaktor Wojciech Roszczyński, zaproszenia, pozdrowienia.
Pozdrowienia wszystkich ludzi dobrej woli pozdrawiam. Chyba jest ich najwięcej, więcej niż własnej rodziny. Zaproszenia. No, tu ojciec rektor, który miał zostać z nami, ale już zajmuje się przygotowaniem forum polonijnego, zostawił mi informację, czy ojcu o to chodzi, żeby tak przedstawić, tak?
No, zapraszamy na to forum polonijne.
Ale trzeba coś powiedzieć na ten temat, bo to jest 19. forum Polacy na drogach świata w piątek. Piątek to jest jutro przecież. Sobotę i w niedzielę w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. Jutro otwarcie oczywiście ojciec Tadeusz Rydzyk, inżynier Zbigniew Wysocki.
Były szczegóły tego.
Nie trzeba już, tak?
Szczegóły tego forum na portalach internetowych.
Na portalach, właśnie. Ale no, są i naukowcy, są tu i politycy, księża, profesorowie, rektorzy, artyści. Lech Makowiecki widzę, Marek Dyrzewski z Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Też go gościłem. Tak. Także 19. forum polonijne. 22-24 kwietnia. Polacy na drogach świata. Można znaleźć szczegóły na stronie internetowej Radia Maryja. Tak.
No, dziękuję, że pan redaktor pełnił taką rolę tutaj zapraszającego. Udzielił głosu tak cennego i tak...
Drobnostka, proszę.
Drobnostka. Pani doktor Monika Kacprzak.
Pozdrowienia, mogę pozdrowić. Chcę pozdrowić tych, którym obiecałam pozdrowienia. To byłaby bardzo długa lista, ale szczególnie księdza Jana z Cymbałę z Olsztyna, babcię moją, która mam nadzieję, że ciągle jeszcze słucha, nie zasnęłaś, babciu, i całą rodzinę, a także mojego narzeczonego.
No, gorąco pozdrawiamy, zwłaszcza, że wesele i ślub
niebawem.
No cóż, dziękuję za spotkanie. Jeszcze coś.
Jeszcze mogę?
Tak.
Jeszcze mogę. Tak, ponieważ udzielam się również w krucjacie różańcowej za ojczyznę. To jest bardzo przyjemne środowisko. 2 lata temu otoczyliśmy modlitwą różańcową Sejm i jednak jakieś efekty dało się zauważyć. A teraz, proszę Państwa, 7 maja szykuje się marsz Odwagi Polsko, Maryja Zwycięży, organizowany przez Krucjatę Różańcową za Ojczyznę 7 maja. To jest pierwsza sobota maja i pierwszy dzień, równocześnie pierwszy dzień nowenny do świętego Andrzeja Boboli, patrona Polski. Ten marsz, ta uroczystość, ta krucjata rozpocznie się mszą świętą za ojczyznę w katedrze świętego Floriana w Warszawie o godzinie 11:00, to jest na Pradze. Przepiękna katedra. A o godzinie 12:00 wymarsz i poprzez most Śląsko-Dąbrowski ruszamy do centrum pod Pałac Prezydencki. Marsz Odwagi Polską, Maryja Zwycięży. Także kto może, niech przyjedzie do Warszawy 7 maja z modlitwą o ocalenie ojczyzny oraz no, naszą wiernością, co podkreślamy w tej modlitwie Bogu, Krzyżowi i Ewangelii.
O tym w mediach tradycyjnych, czyli na antenie Radia Maria przed chwileczką słyszeliśmy zarówno o Forum Polonijnym, jak i o marszu 7 maja. Szczegóły w nowych, najnowszych, dzisiejszych, jutrzejszych mediach.
Na stronie internetowej Krucjaty Różańcowej na przykład.
Chociażby nawet. A naszymi gośćmi w rozmowach dr Monika Kacprzak, kierownik Zakładu Komunikacji Społecznej Wyższej Szkoły Kultury Społecznej Medialnej, redaktor Wojciech Reszczyński, nauczyciel akademicki Wyższej Szkoły Kultury Społecznej Medialnej, publicysta, komentator, znany głos i znany redaktor. Ponadto Eugeniusz Romer, student 3 roku dziennikarstwa i komunikacji społecznej. Dziękuję za wspólną debatę, za wspólne rozmowy.
Szczęść Boże, dziękuję.
Szczęść Boże.